zaskoczenie. Hejka.
Hej.
Słuchacie podcastu Comics Mani. To jest podcast o komiksach Marvela i innych dziwnych rzeczach związanych z Marvelem. Jestem Sergiusz i siedzi ze mną
Konrad.
Smutny i cichy Konrad.
Dostałem już, zanim zaczęliśmy nagrywać, musicie wiedzieć, że dostałem zjebę, że mówię za cicho, więc jeśli będę mówił za cicho, to przepraszam, ale dzisiaj jestem delikatny.
O, teraz mówisz dobrze, jak patrzę na wykres.
Widzisz, twoja nagana podziałała.
Zanim zaczniemy, to muszę cię zmartwić.
Co? Nie nagrywa się?
Nagrywa się, ale montowałem odcinek o dupie ostatnio.
Aha.
Nie o dupie, tylko o dupie. I po prostu jesteśmy strasznie sztywni i nieśmieszni, niezabawni. Jak tak można? To jest niby nasz najśmieszniejszy odcinek, znaczy był. Tyle niewykorzystanego potencjału na żarty. Można było różne powiedzenia, że w dupie byłeś i gówno widziałeś. Że o dupie Maryni można było mówić.
No a nie masz wrażenia, że to by było takie zbyt proste w ogóle? Ja wiem, że ty lubisz, ale jakby ja starałem się inną stronę dupa.
Wiem, no ale to może jest po prostu rozczarowanie samym sobą.
Słuchaj, no właśnie, to mów o sobie, bo może na przykład, jeśli ktoś słuchał w ogóle tego odcinka, to może wcale nie jest rozczarowany, więc daj wypowiedzieć się reszcie. Jesteście rozczarowani?
No ale dzisiaj będziemy mieć okazję, żeby naprawić swój błąd.
No nie wiem, bo ja.
Temat.
No nie wiem, bo dla mnie to jest w ogóle bardzo ważny temat.
Dzisiaj będzie taki temat trochę, że.
Z życia wzięty.
Trochę jak Klocuch. Mój ulubiony youtuber polski, jedyny jakiego śledzę.
Ja o Klocuchu wiem tylko od Serka, ale wiem, że spełnia ważną rolę w jego życiu.
Klocuch robi różne dziwne zestawienia i zrobił kiedyś coś takiego jak łysiny w grach. Jest wielkim fanem łysin i zawsze bardzo się podnieca każdą łysiną, którą zobaczy. Oceniają, jak niektórzy ludzie nawet sztuki nie potrafią tak opisywać, jak Klocuch opisuje łysiny. I zrobił też jakieś zestawienie top 8 chłopy z wąsami, czy coś takiego, taki tytuł. Top 8 chłopy z wąsami. My mamy podobny dzisiaj temat.
Przyznam się, że odczuwam lekki stres, jak mówisz o Klocuchu, bo wiem, jak ważną część odgrywa w ogóle w twoim życiu.
W każdym razie jakiś czas temu mówiłem kilka odcinków temu, że Klocuch, że Konrad...
Wypraszam sobie.
Że Konrad ma poważny dylemat, czy ogolić głowę na łyso, czy nie.
No ale
ja zapowiedziałem, że wrzucimy zdjęcie na Instagrama i będzie głosowanie i wybierzecie, że zadecydujecie o jego życiu, żebyście mogli poczuć się jak bogowie. A Konrad pewnego dnia, kompletnie niemedialny człowiek, wysłał mi po prostu kurwa zdjęcie. No, mam nową fryzurę.
Bo ty w ogóle robisz z tego sobie heheszki, a dla mnie to jest poważna sprawa. Od wielu lat borykam się w ogóle z plackiem łysiny, który w ogóle objawia się na mojej głowie i stwierdziłem, że mam dość. Zobaczyłem jedno zdjęcie z siebie z tyłu i stwierdziłem, że nie. Jakby. I zrobiłem to.
No tak, ale dzięki temu miałbyś... potwierdzenie że społeczeństwa, co? Że oni chcą, żebyś był łysy, że nie jesteś w tym
ale
sam.
Ale ja nie potrzebuję potwierdzenia społeczeństwa.
W każdym razie dzięki tej rozmowie padliśmy na pomysł. No co?
Słuchaj, nie bagatelizuj genezy w ogóle tego odcinka, jak i w ogóle mojej decyzji w ogóle. To jest, jeśli są tam mężczyźni, którzy nas słuchają, to jest ważne zagadnienie. Przedwczesne łysienie to są...
Kobiety też.
No tak, ale jakoś...
Niektóre łysieją.
Usiejecie dziewczyny? Nie wiem, jakoś częściej, no dobra, może częściej rozmawiam z facetami na ten temat, ale... Więc to jest poważna sprawa.
Dylematy Konrada spowodowały, że wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić odcinek o łysych superbohaterach Marvela.
Mm-hmm.
Taki jest temat dzisiejszego odcinka.
Gdybyście się jeszcze nie zorientowali.
Gdybyście nie mieli czytać, albo puszczali po prostu losowo w Spotify.
Ktoś randomowo tu trafił... No i co? No
zacznij. Skoro ja? Jesteś łysy, jesteś... Znaczy już nie jesteś tak naprawdę, już ci odrosły włosy, więc trochę oszukaństwo.
No ale...
Ale jesteś reprezentantem tej grupy, bo ja w sumie poszedłem w drugą stronę. Dzięki pandemii zapuściłem włoski.
Ty jesteś teraz bardzo Sasquatch.
Po drugiej stronie barykady stoimy.
To może słuchaj, barykady. Dokładnie. To
będzie następny odcinek
o włochaczach. To ma sens. Dobra, pasuje mi to. Ja mam zacząć? No generalnie, słuchajcie, kiedyś już tak było, że z Serkiem się przerzucaliśmy tutaj postaciami, które...
Nie było, Konrad. To jest ten odcinek, który się nie nagrał.
Ojoj, w ogóle czemu mówisz, nie możesz mi dać jakiegoś sygnału? Wyjdzie na to, że jestem niekompetentny. Dobra, jadę z tym, bo w ogóle widzę, że nie współgra.
Chyba, że mówisz o innym odcinku.
No mówię o innym.
O którym?
Nie mieliśmy... tak, to... Kurczę, wiecie, jaki mieliśmy świetny odcinek?
On będzie, powtórzymy go.
No wiem, ale to już nie będzie taki...
No nie będzie, nie będzie już tej energii, co wtedy.
Ach, ten odcinek.
No ale głupi komputer nie miał pamięci i się coś zepsuło i nie było go słychać.
Dobra, koniec z tym. Myślę tak sobie, jestem bardzo ciekaw, które postacie wybierzesz, dlatego że już właśnie ten odcinek, który...
Ja od razu mówię, że ja się w ogóle nie przygotowywałem, to jest kompletnie spontaniczne.
W ogóle przestań mówić takie rzeczy, ale...
Dzisiaj idę twoją drogą.
Pierwszą postacią łysą, o której chciałbym opowiedzieć, jest bardzo peryferyjna postać. Nawet zastanawiam się, czy ty w ogóle ją znasz. No. Znasz Darię, która występowała przez chwilę w Generation X?
Nie.
A widzisz, Daria to jest w ogóle bardzo przedziwna postać, ale bardzo ją lubiłem. I jak X-Men miało ten crossover Operation Zero Tolerance, to w Generation X pojawiła się Daria. W Generation X Bastion, nie wiem dlaczego z całego Generation X, pamiętam, wybrał sobie Jabby Lee i porwał ją i śledził. I miał taką asystentkę, która była nastolatką, łysą nastolatką i była Sentinelem, tym Prime Sentinelem.
No dobra, kojarzę, już pamiętam. Po prostu nie wiedziałem, że ona się nazywa.
Jasne. I to, co było ciekawe, to, że jak przetrzymywali Jabby Lee w jakiejś tej swojej sekretnej bazie i tak dalej, to one się jeśli można powiedzieć, w takich momentach kryzysu, typu jesteś porwany i w ogóle szukasz wsparcia.
To zbliża ludzi.
Tak, to zbliża ludzi. I dziewczyny się zbliżyły, ale zbliżyło je jeszcze coś innego, bo tam był taki twist, że Daria okazała się w ogóle być mutantem. Więc ona nie tylko była Sentinelem, tym Prime Sentinelem, który był hybrydą człowieka.
On się nazywał Omega Sentinel?
Nie. Omega Sentinel to była taka Rima Shapendar.
Okej, dobra. Ona była jakąś policjantką?
Policjantką, ale to była generacja później chyba, mi się wydaje. Nie, w ogóle się nie przygotowałem.
Mówiłem, więc czuję się usprawiedliwiony jak w szkole.
I Daria... I to w ogóle była bardzo... Daria okazało się, że ona miała taki moment kryzysu, bo się zbliżyła jakby właśnie do Jabby Lee i chciała w ogóle jej pomóc uciec. I w trakcie okazało się, że ona posiada moc takiego jakby rozczłonkowywania swojego ciała. Trochę jak Dust z New Mutants, tych nowych, że zamieniała się w piasek. Tylko ona się zamieniała w jakieś takie jakby mikroelementy, później mogła się tak jakby zbierać. No i to, wiesz, to było dość takie trochę, Daria miała taki kryzys tożsamości w ogóle w tym odcinku, jakby w tej całej swojej sadze. I pamiętam, jak wiesz, jak są te ostatnie strony, gdzie listy jeszcze kiedyś wysyłali czytelnicy. Teraz już chyba nie ma tych komiksów, prawda?
Wydaje mi się, że chyba są.
Tak? W każdym razie sporo ludzi w ogóle z dużą sympatią w ogóle podeszło do tej postaci i myśleli, że ona w ogóle dołączy do Generation X. Ale to się nigdy nie wydarzyło. I ona tak naprawdę po tym Operation Zero Tolerance, jeśli się nie mylę, w ogóle zniknęła. Wydaje mi się, jakby nie śledziłem tego aż tak mocno, ale wydaje mi się, że to był jedyne jej pojawienie się w ogóle jakby w komiksach. A szkoda, bo mam wrażenie, że tam było super duże potencjału. A jeśli chodzi o jej łysą banię, jakby taki jest główny... Jakby nie wiem, kto... Chris Bachalo wtedy rysował Generation X. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego zdecydował się sprawić, żeby ta nastoletnia dziewczynka była łysa. Bo przecież te Sentinele... miały włosy, prawda? Bo one imitowały...
Bo oni wyglądali jak ludzie.
Jak ludzie, więc jakby nie było powodu, aby... Jakby nie było takiego, powiedzmy, designerskiego powodu, dla którego musiała być łysa, ale była. Wydaje mi się, że to dużo dało też tej postaci, bo ona tak od razu na dzień dobry się wyróżniała bardzo. Pomimo tego, że w ogóle wyglądała jak dziwna uczennica w mundurku, więc tam było dużo jakichś... Ale ja bardzo lubiłem tą postać. Jakby ty zresztą wiesz, że ja lubię takie... mikro postaci, które nie mają rozwiniętych przez wiele dekad historii, tylko gdzieś potrafię się tak jakby uczepić na takich małych postaciach i Daria jest jedną z nich, więc to jest moja pierwsza łysolka tego dnia.
To ja będę w zupełnie innym przeciwieństwem. Tak myślałem.
Wybiorę niech najbardziej. Niech zgadnę. Mogę?
No.
Profesor X.
Tak. Skoro, w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale bardzo dużo mutantów jest łysych.
Aha. Tak, tak.
Jak teraz myślę, to większość to są mutanci. Uh-huh. No i w sumie to jest chyba pierwsza w ogóle łysa postać w komiksach Marvela teraz. Tak sobie...
No ty jesteś jako spec od chronologii.
Chociaż w sumie Ben Grimm w wersji kamiennej był, też nie miał włosów.
Aha,
więc,
no tak.
Więc nie, więc jednak nie, mylę się. No, tak. No ale jeden z takich ważniejszych, na pewno pierwszy łysy mutant.
Tylko wiesz... Jeśli chcemy być jakby odpowiedzialni, chcemy wziąć odpowiedzialność za słowa, których tutaj używamy, to czy Ben Green de facto jest łysy, czy jego włosy zamieniły się w kamień?
No właśnie, to jest pytanie.
Bo ja bym był zwolennikiem tej drugiej teorii.
Zastanawialiście się kiedyś nad tym?
Kamienną...
Ja nigdy o tym nie pomyślałem, bo w przypadku Kolosusa to jest proste. Jego włosy zamieniają się w metal.
No, ale w sensie i są widoczne.
Tak. Bo... A u Bena Grimma to on w sumie tak całkowicie zmienia swoją postać, więc ciężko powiedzieć. Mm-hmm. Jeżeli znacie odpowiedź na to pytanie, to piszcie do nas, bo...
Teraz tak sobie myślałem, czy łoniaki Bena Grimma również zamieniają się w, w kamienne. To trzeba napisać do Marvela.
W każdym razie jest to pierwszy łysy mutant, profesor X. I chyba z tego, co pamiętam, w jego originie było wytłumaczone, że on stracił włosy w dość młodym wieku. Mm-hmm. Dzięki swoim mocom telepatycznym. Tak jakby to w ogóle szło w taki... Nie rozumiem, w parze. W sensie, że jak ktoś jest mądry, to mózg...
nie wytrzymuje.
za dużo na głowie ma, więc włosów się pozbywa. Nie wiem, dziwne wytłumaczenie, ale tak to było wyjaśnione, z tego, co pamiętam. No i tak naprawdę... W przeciwieństwie tego, co było pokazane w filmach, to profesor X tylko włosy miał w dzieciństwie chyba, nie? Był blondynkiem.
Później...
Jako nastolatek zaczął łysieć.
Pamiętam, że było jakieś... No widzisz, to jest tragedia, skoro koresponduje ze mną.
Ty też jako nastolatek zacząłeś łysieć, przymiałeś dredy.
No właśnie...
To wszystko przez dredy.
Ja tak myślę, ale to dlatego, że dziewczyna, która robiła mi dredy, robiła to bardzo agresywnie. Jak szydełkowała mi głowę, to poryła mi czaszkę. Więc, ale wtedy myślałem, że tak trzeba. Okazało się, że nie.
I mama mówiła, że mnie nosił czapki, bo będę łysy.
Mama ci mówiła, nie noś czapki? Tak. Jezu, co za...
Ale ciekawe. W lecie. No nieważne. A profesor X
jak mógł
był łysy, ale stracił włosy w dzieciństwie, ale chyba nie był tak związany z włosami jak ty, w sensie nie było mu szkoda tego, że jest łysy, bo nie dość, że nadrabiał brwiami, to
pewnie
nie wszystkie włosy na głowie stracił, to kilka razy zostało jego ciało sklonowane i zawsze wracał łysy.
To jest ciekawe.
Jedynym wyjątkiem, kiedy miał włosy, to był moment, w którym przejął ciało Phantom X-a i wtedy miał po prostu jego włosy. I ja nie przypominam sobie, że on kiedykolwiek miał włosy w dorosłej swojej formie.
Ale wiesz, co jest ciekawe? Ja tak, teraz sobie też tak pomyślałem, że jak wspomniałeś o tym klonowaniu, że jakby ci telepaci mają często te swoje astralne projekcje, które mają jakby, tak jak w Matrixie, mają jakby odpowiadać takiemu wizerunkowi zero, który ktoś ma na swój własny temat. I profesor X zawsze też był łysy w tych postaciach astralnych, pomimo tego, że inne postaci posiadały swoje włosy, czyli jednak on...
W ogóle jako ta oryginalna taka, nie w tej zbroi swojej, tylko taki nagi profesor X w ciele astralnym, to jest w ogóle taki model, taki wiesz, jak rysujesz człowieka symbolicznie. Mhm. On jest taki nijaki kompletnie. Więc ta łysość się w to wpisuje. Może z tego to wynika.
Ciekawe... Czy profesor X nie chciał kiedyś, wiesz... Ale on musiał mieć sporo afirmacji własnego wyglądu, bo przecież jako telepata mógł spokojnie sprawić, że ludzie widzieli...
A może on tak właśnie robi?
No właśnie, też tak sobie teraz...
Bujne loki możemy, jak Zbigniew Wodecki w oczach innych. A tak naprawdę...
A właśnie sobie teraz w ogóle przypomniałem, że choreograf, z którym taki Amerykanin, z którym współpracowaliśmy, jest łysy i ja go zawsze znałem jako łysy i wrzucił kilka dni temu zdjęcie, gdzie miał takie afro.
Ale to jest zdjęcie z teraz, bo
nie,
już zapuszczę jak
lat 70. czy coś takiego i to było...
No to z lat 70. to wiadomo, że miał afro.
I to już na Amerykanie...
Wtedy nawet ja miałem afro.
Słucham?
No i w sumie nie wiem, co więcej mówić na temat profesora X, bo jest tak wielką postacią, że ciężko się zaczepić czegoś. Bo nigdy też łysina w jego Wszyscy przyjmowali to za jakby jego cechę charakterystyczną, ale nigdy nikt o tym nic nie mówił. Czy kiedykolwiek się... No czasami ktoś tam, jak chciał mu dopiec, nie wiem, Wolverine, czy ktoś to mówił.
Jabby.
Albo jakiś wróg nazywał go łysolem, ale zazwyczaj to wszyscy... Okej, no jesteś łysy i fajnie.
No dobrze. To już jest racja?
Chyba, że nie wiem, może łysość miała... może łysość to jest jakiś synonim mądrości?
Myślę, że może tak trochę być.
W sumie wielu telepatów jest... Wyłącz ten komputer, bo ci go wyłączę na amen. Tak naprawdę podłącz się do kontaktu, jak się rozładowuje.
Kontynuuj.
Wielu telepatów jest łysych przecież w Marvelu.
Kontynuuj. W sensie moja następna postać jest telepatką, która jest łysa, więc mogę...
Tak myślałem. Widzisz, jak pięknie przeszedłem, czytam ci w myślach jak profesor X.
Albo Moondragon.
No właśnie o nim mówię.
Tak, więc moim drugim typem jest Moondragon. Ja chyba muszę się w ogóle przyznać, znaczy nie muszę, ale przyznam się, że... Ja troszeczkę mam fetysz łysych kobiet i zawsze mnie one jarały, to muszę przyznać. No. I Moondragon, jak ją poznałem, tak sobie w ogóle pomyślałem, że na przykład wtedy nie znałem jej backstory. Mhm. Więc jakby...
A kiedy ją poznałeś? W latach 90?
Moondragon, czekaj, tak sobie myślę. TM-semiki. Kiedy tam mogła? Chyba w tych polskich wydaniach Moondragon się tam za bardzo nigdy nie pojawiała. Nieważne. Wydaje mi się, że to jak jakoś tam śledziłem jakieś, wiesz, jakieś archiwa i tak dalej. Wydaje mi się, że ja Moondragon poznałem przez Avengers. Mm-hmm. W ogóle w tym oryginalnym czasie, jak ona do nich dołączyła, gdzieś w tym 137 chyba, mm-hmm. wtedy, kiedy Beast też dołączył i tak dalej.
No, lata 70 to były.
I w ogóle zafascynowała mnie w ogóle ta sytuacja, że, w sensie, że w ogóle cały jej kostium jest niedorzeczny. W ogóle zacznijmy od tego, w ogóle ta, wiesz, zielona peleryna z tymi takimi doktor strange'owymi
kołnierzem,
tak.
I bikini.
Bikini z butami i rękawicami. No w ogóle to wszystko to jest w ogóle jakieś...
Cycki na wierzchu.
Cycki na wierzchu.
W ogóle ja miałem wrażenie, że jej głowa to jest trochę jak trzeci cycek.
Nie myślałem o tym, ale... Bo tak sobie myślę, że w kontekście tych łysych postaci ciekawe jest właśnie rozmawianie o tym, dlaczego te postaci są łyse. Mm-hmm. I akurat w przypadku Heather, bo ona należała do tego zakonu mnichów?
Tak, ona była wychowywana przez... To był... Kurwa, nie pamiętam. To było coś związane z Kree, z tego co pamiętam.
Tak.
I cały ten kult tej niebiańskiej Madonny. I ona chyba była przygotowywana do tej roli.
Tak.
I trenowana przy okazji do walki z jakimś tam smokiem kosmicznym, mm-hmm, mm-hmm. którego w końcu pokonała.
A później się sama nim stała.
Tak, później on jakby wszedł w nią, on w niej tkwił.
W każdym razie, w ogóle wiesz, tak jak w ogóle kostium Moondragon, ten klasyczny, tak cała w ogóle ta postać to jest jakiś taki w ogóle zlepek paradoksów, bo z jednej strony... Nawet jeśli to nie jest ten jakby buddyzm, który my znamy, no to mam wrażenie, że były tam jakieś takie konotacje.
Tak, to było inspirowane tą właśnie popularną w latach 70. taką trochę stereotypową i rasistowską wizją mistycyzmu ze wschodu. W sensie, tak. Wiesz.
Bo ona tak naprawdę chyba nie miała, jakby nie była taką biologiczną telepatką, tylko ona chyba te umiejętności nabrała podczas tego treningu.
Tak mi się też wydaje. No bo ona była z Ziemi. Ona została jakby uratowana przez kosmitów, jak Thanos zabił ją i jej rodzinę. Mhm. Jej ojciec później stał się Draxem przecież, nie?
Tak.
Ja już nie pamiętam Moondragon. Ja Moondragon najbardziej kojarzę z Defenders, bo tam była dużą częścią zespołu.
Ale też wiesz, a propos tego paradoksu, Moondragon, to ona generalnie, właśnie tak jak powiedziałeś przed chwilą, był jakieś takie nawiązanie do panującego w tamtym czasie fascynacji w ogóle buddyzmem.
No nie tylko sztukami walki, przecież Bruce Lee, te wszystkie karate, jakieś
no
tam
tak, ale jakby
filmy,
w kontekście
seriale.
Jej postaci, co nie?
No tak.
I tylko to, co było ciekawe, że ona miała dość, może nie podły, ale taki...
Była harda. Ale ja to lubiłem bardzo.
Ja też.
Jak Avengersi się tam troszkę denerwowali, że ona jest taka niemiła, to ja zawsze myślę, że wy miękkie faje.
Tak.
Więc ja bardzo ją lubiłem.
Ja też.
Właśnie z tego powodu.
Ona dla mnie była
bezkompromisowa.
I miała wysoko postawione standardy.
Chociaż czasami zdarzało się robić złe rzeczy.
No właśnie, bo ona też miała jakieś takie inklinacje.
Ale to ten smok. Smok. Zwodził ją na złą drogę. Później zaczęła kontrolować smoka i było wszystko okej. Chyba nawet go wyeliminowała ze swojego życia. Przez chwilę nosiła taką opaskę na głowie, którą Odyn jej założył, nie wiem, czy pamiętasz. Mm-mm. Bo jej moce były telepatyczne tak potężne, że mogła robić w sumie co chciała. Mm-hmm. Więc Odyna to zdenerwowało, że jest jakaś postać prawie boska, która pozwala sobie na taką nieodpowiedzialność i założył jej taką magiczną opaskę. I ona później trafiła pod opiekę chyba Walkirii. I właśnie wtedy dołączyła do Defenders, żeby nauczyć się być dobrym człowiekiem, superbohaterem. I ona niby się uczyła, ale miała to w dupie i dalej robiła te swoje niemiłe rzeczy.
Ale w ogóle było mi bardzo smutno, kiedy w drugiej części Guardians of the Galaxy ona nie dołączyła do ekipy.
No podobno w trzeciej części ma się pojawić.
No wiem, bo ja właśnie później znam ją już, czytałem tych Guardians of the Galaxy, kiedy ona w ogóle dołączyła do tej ekipy.
To były lata 90. chyba, tak? Infinity Watch to nie było?
Nie, w sensie, tylko mówię już o samym tytule Guardians of the Galaxy, tym takim, wiesz, kiedy był jakby ta współczesna inkarnacja w ogóle tego zespołu.
A, ty mówisz o tych z 2014, tak? W tych niebieskich uniformach wszyscy, co wtedy byli, czy to... Nie, nie, ona nie,
nie, nie, ona tego nie nosiła.
Normalny kostium. Tak. W sensie
ale nie ten, nie ten roznegliżowany.
Nie, tylko, że... ale przypomina, znaczy nawiązujący do tego w ten sposób.
Tak.
I Mantis chyba wtedy też była.
Mantis była i Mondragon zaczęła swój związek w ogóle z Filofel.
A, tak, racja, która już nie umarła.
Uwielbiam to imię w ogóle Filofel.
Prawie jak Falafel. On jest Filofel.
A, no tak. Sorry, właśnie.
Nie wiem, ciężko jest domyślić się, jak trzeba wymawiać nazwy kosmitów.
No tak, masz rację, dlatego czuję się usprawiedliwiony, ale w sumie jak to powiedziałeś, to zacząłem się zastanawiać, Filofel? Okej. Okay. No dobra, w każdym razie jakby Mondragon jest, wiesz, takim innym rodzajem łysolki, który nawiązuje do tych buddyjskich, wiesz, jakby inspiracji, nie? Ja przynajmniej tak do tego podchodzę. Więc tu przynajmniej można jakoś wytłumaczyć...
Łysość.
Tak, bo u... Ale poczekaj, bo to jest przy profesorze X, to była twoja interpretacja, że mu... Mm-hmm.
Właśnie jakoś tak mi się włączyło, że ktoś mądry to jest łysy, ale próbowałem znaleźć jakieś tropy kulturowe i nie znajdywałem, ale widzisz, faktycznie Budda jest łysy. Więc może to o to chodzi.
Okej, okay,
może to stąd jest wzięte, albo po prostu czysty przypadek. Może ktoś stwierdził, że łysy dziad na wózku będzie...
Łysy
nie wiem, interesująco wyglądał.
No bo wiesz, jak jest na przykład Doom Patrol i tam, wiesz, ta cała...
Tam jest brodaty dziad na wózku.
Brodaty, jakby inny rodzaj mądrości, taki wiesz, bardziej
Tak.
Chciałem powiedzieć profesorsko, ale jakby więc...
Dla niezorientowanych Doom Patrol pierwszy się pojawił dokładnie w tym samym roku i chyba miesiąc przed debiutem X-Men.
I kontrowersje do tej pory.
Tak. Bo to wyglądało bardzo podobnie.
Ale właśnie dwóch profesorów na wózkach różniło się w sensie no, wieloma rzeczami, ale ten jeden był łysy, a drugi był bardzo włosiony. Miał prawdę.
I okulary.
Także.
To ja teraz, nie wiem, nie chcę mi się już kontynuować kolejnego telepaty, może później jakoś do tego przejdziemy wątku.
No, no.
Ale moim drugim łysolem będzie Pak z Alpha Flight. Mały kanadyjski karzełek, nie wiem. Jak go określić. Skaczący akrobata silny, który później okazało się, że jest tak naprawdę zaczarowany przez jakiegoś...
Że on jest w ogóle takim mitologicznym karłem. Tam był taki wątek.
Tak. To było bardzo, bardzo dziwne, bo przez wiele lat Pak po prostu był karłem, który... On był mutantem?
Wiesz co,
w Alpha Flight nie wszyscy byli mutantami.
Nie wszyscy byli mutantami.
Zawsze ja to traktuję jako spin-off X-Men, taki kanadyjski, ale to chyba faktycznie nie był mutantem. No w każdym razie miał jakieś nadludzkie możliwości, więc został wcielony do programu rządowego kanadyjskiego superbohaterów i po prostu mi się wydało takim trochę mniejszym i milszym Loganem. Bo on też zawsze jak był po cywilnemu ubrany, takie koszule nosił, drwalskie.
Cygara palił.
Tak, był taki, chodził do baru, piwka sobie pił i był takim typowym chłopem. I on w sumie bardziej twój styl reprezentuje, czyli broda i łysość.
Co powiedzieć?
Twój styl. Broda i łysość. Czyli odwrócenie fryzury i ogolonej twarzy.
Tak. Turbo męskość.
Głowę obróciło 180 stopni. W osi pionowej.
Okej.
I później się okazało, że on ma w ogóle ze 100 lat chyba, był kiedyś złodziejem, w jakimś Kairze ukradł magiczną lampę czy coś i jakiś demon zamienił go w Karła. Aha. I on w ogóle był normalnego wzrostu, chyba był całkiem wysoki.
Ale to nie był jakiś retcon? To w końcu jest w jego oficjalnym biografii.
Ja nie pamiętam już, bo to było tak często zmieniane, że ja już nie pamiętam. Ale to jest też przykład postaci, która jest łysa. Aha. Ale reprezentuje coś, co ja zauważyłem w prawdziwym życiu. Nie wiem, czy zwróciłeś to uwagę,
no.
Że jak koleś jest łysy, to zazwyczaj jest bardzo pokryty owłosieniem na innych częściach ciała. Nadmiernie, jak małpiszon.
W moim przypadku by się to zgadzało.
A widzisz? Po prostu włosy idą gdzie indziej.
Jak się wyobraziłem sobie taką migrację włosów. Nie tak to wyglądało, kiedy się ich pozbywałem. Ale no tak. Chociaż to chyba też jest taki, wiesz, trochę wizualny fetysz, właśnie taki...
Twardziela.
Taki para Wolverine, tak? Że...
Że on akurat ma dużo włosów wszędzie.
No w ogóle z Wolverine'em i z Pakiem to też jest śmieszne, bo tam jest taka jakby gradacja wzrostu, bo Wolverine też jest w ogóle niski.
To prawda.
Ale Pak to już jest w ogóle jakby...
Znaczy to się różni, bo w zależności od rysownika jest różny ma wzrost. Czasami sięga po kolana, czasami sięga do pasa, więc...
Ale też tak sobie w ogóle, wiesz, teraz pomyślałem o tym Paku, że on w sumie wcześniej... Ja generalnie raczej zawsze lubiłem w ogóle tą postać, ale ja w sumie Alpha Flight bardziej znałem właśnie przez te ich takie od czasu do czasu potyczki w ogóle z X-Men niż z ich właściwej serii. Tak sobie myślałem, że to w ogóle była super taka postać na plus dla społeczności w ogóle jakby niskich osób.
To prawda.
Wiesz, że no, totalnie pozytywna. Przecież on, można spokojnie powiedzieć, że był bawidamkiem.
Czy ja wiem, czy takim
No, ale w sensie bawidamkiem na zasadzie, że tam się działo chyba, w sensie on był rozpoznawany jako taki chyba trochę sex symbol w Alpha Flight, czy nie?
Z tego, co ja pamiętam, to raczej był nieszczęśliwie zakochany w Heather Hudson, która... Heather Hudson? Dobrze mówię? Czy to jest Mundragon?
A on nie był ze Snowbird?
Nie. Snowbird miała jakiegoś gościa, który ją zapłodnił. Nie, czekaj. Tak, jakiegoś policjanta, który ją zapłodnił trochę chyba nieświadomie. Nie, on się w niej zakochał. Nieważne. To jest bardzo skomplikowane.
Zabrnęliśmy w ogóle w jakieś mielizny w ogóle biografii Alpha.
Na początku on był właśnie takim fajnym kolesiem, który sobie pił piwko i był ogólnie...
Rubaszny,
tak, ale on był miły, on nigdy nie był hamem.
Tak.
On był dobrą postacią, taką 100% dobrą, że jak był jakiś problem, on zawsze pomagał ludziom. Ale później się zakochał po tym, jak umarł Guardian? Nie, jak on się nazywał?
James Hudson,
jak umarł.
Vindicator to była jego żona.
To wtedy się w niej zakochał, ale miał kompleks niskiego wzrostu i twierdził, że ona go nie chce, bo jest Karłem.
O nie.
A ona w tym czasie trochę flirtowała z Mr. Jefferies, był taki koleś, który transmutował metal.
Madison Jefferies.
Tak, ale o niego mówili Mr. Jefferies.
A, okej. Okay.
Taki miał pseudonim. I on z nim konkurował, a później była ta cała popierdolona sytuacja z Lokim i został uwięziony w jakimś tam dziwnym portalu i Pak zniknął na jakiś czas kompletnie. To było wtedy, jak wyszło na jaw, że on tak naprawdę nie jest żadnym Karłem, tylko został magicznie zamieniony przez jakiegoś tam demona, który w tym momencie się obudził i z niego wyszedł w ogóle. No Pak to był taki symbol właśnie męskiej łysiny.
Wiesz co, wydaje mi się, że jest inny symbol męskiej łysiny w Marvelu. To już sobie pozwolę teraz ja przejść.
No, teraz ciekawe, czy znowu zgadnę.
Wydaje mi się, że ty byś chciał w ogóle to... Wydaje mi się, że miałeś ją na swojej liście.
Ja nie mam żadnej listy, Konrad. Ja to robię.
Dobra, nieważne, w głowie. Bo wydaje mi się, że takim dla mnie przynajmniej symbolem męskiej łysiny w Marvelu to jest Luke Cage.
Bardzo ładnie. Widzę, że dzisiaj moja telepatia jest na wysokim poziomie.
I to już jest, wiesz, to już jest takie turbo maskulinistyczne, ale też w takim ładnym opakowaniu, no bo jakby nie było Luke Cage... Ty, ale poczekaj, Luke Cage przecież kiedyś miał afro.
Tak, właśnie to jest pierwsza postać na naszej liście, która nie zawsze była łysa. Bo
właśnie.
Pak chyba też zawsze był łysy.
Pak zawsze był chyba łysy.
Mundragon też zawsze była łysa oprócz dzieciństwa.
Aha, Daria zawsze była łysa, tak. Bo bardzo krótko w ogóle funkcjonowała.
Więc Luke Cage na początku wyglądał przecież jak...
No tak, jak Shaft.
Tak. I miał włoski.
A pamiętasz, kiedy...
Nastąpiła transformacja?
No. Kiedy włosy migrowały?
Stopniowo tracił włosy z biegiem lat. To zaczęło się w latach chyba 80., jak był tak podstrzyżony z tyłu. Miał takie... Aha. Kwadratową fryzurę, taką dość krótką, trochę jak Rutkowski, tylko nie tak wysoką. W latach 90. wyglądał mniej więcej tak, wtedy w ogóle zmienił image. Jest taka nawet okładka, z tego co pamiętam, na której on trzyma w rękach tą swoją żółtą koszulę. Uh-huh. Ma taki czarny, skórzany strój. I przez chwilę miał ten czarny, skórzany strój, a później w latach 2000 po prostu został łysy. Podobnie jak wielu bohaterów w tamtym czasie, takim jak Blade. Też przecież stał się w końcu łysy. To też bardziej bliżej naszych czasów. Tak, Blade teraz jest łysy.
Zawsze mi się wydawało. Okay.
Jak były filmy z Blade'em, to początek lat 2000, przecież przełom w sumie lat 90. i 2000, to Blade miał te dziwne fryzurki właśnie takie. Też podobne właśnie jak Luke Cage po swojej pierwszej metamorfozie, mm-hmm. czyli taki, nie wiem jak się ta fryzura nazywa, ale wiesz co mi chodzi.
No, no.
I z tymi powycinanymi wzorkami dziwnymi, czy później tatuażami, a w pewnym momencie po prostu stał się łysy. Więc no Blade się załapał awansem na tą listę przy okazji Luke'a Cage'a.
No ale Luke Cage to chyba taki, w tej wersji łysej, to chyba taki jest, no nie wiem, ja to tak, jak sobie mam właśnie wyobrazić taką męską, łysą postać, która ewokuje siłę i dobroć, to sobie wyobrażam Luke'a Cage'a.
Tak, on jest takim dobrym amerykańskim tatą.
Tak.
XXI wieku.
Tak, tak, tak. Ciekawe, czy ktoś postanowi wrócić w ogóle do jego, wiesz, jeszcze wyglądu z afro.
Ale to często wraca w żartach i czasami jak są jakieś podróże w czasie, to też się pojawia ten strój, więc to jest przywoływane jako właśnie takie wspomnienie dawnych czasów.
Ej, a był taki czas, że i Luke Cage, i Misty Knight mieli afro w tym samym czasie?
Tak, tak, no tak. No przecież oni współpracowali, jak było to Heroes for Hire pierwsze. I Misty Knight była przecież dziewczyną Iron Fista.
A wiesz, co sobie w ogóle teraz przypomniałam, abstrahując w ogóle? Pamiętasz naszą doktor Głażewską?
Pozdrawiam, pamiętam.
Pozdrawiam. Razem studiowaliśmy kulturoznawstwo, ale na różnych rocznikach.
Nie z doktor Głażewską, ona nas uczyła. My razem z Konradem.
ja i Serek. I pamiętam, że doktor Głażewska pisała pracę o... Jest antropolożką. Pisała pracę o jakby przyszłości owłosienia, czy jakby znaczeniu owłosienia, również łysości, w kontekście kulturowym. Tak sobie teraz przypomniałem. Ciekawe, co tam napisała.
A widzisz, to ja już teraz wiem, dlaczego łysość kojarzyła się z mądrością. Jest taka teoria, że w przyszłości ludzie stracą całkowicie włosy.
Mm-hmm. Tak.
Że im bardziej ewolucja idzie wzwyż, tym mniej owłosienia u człowieka się pojawia. Więc no, może to jest jakoś
no bo
powiązane to... z tymi telepatami, którzy teoretycznie mają bardziej rozwinięte mózgi niż zwykły człowiek.
No tak, no i wtedy to też inaczej tłumaczy te prymitywne instynkty Walloraina czy Paka,
tak, którzy są owłosieni mimo wszystko.
Którzy symbolizują taką prymitywną, prawie zwierzęcą męskość. A nie ten wysoko rozwinięty, intelektualny aspekt.
Widzisz, wszystko się łączy.
Wszystko się łączy.
Ale odkrycie.
Ale odkryliśmy. Widzisz, nie spodziewałeś się tego.
Nie.
Chcesz tam jeszcze coś dorzucić o Luke'u Cage'u?
Luke'a Cage'a chyba nie.
Ale to faktycznie, jak sobie myślałem o Luke'u Cage'u, to zapomniałem o tym, że on kiedyś miał afro. I nawet moja anegdota teraz o Joe Alterze, o tym choreografie amerykańskim, który wrzucił kilka dni temu swoje zdjęcie z afro. Bardzo dużo
też
rzeczy...
Też ma brodę jak Luke Cage teraz?
Nie. Jest łysiutki. W ogóle.
To ja teraz dwie postacie, bo w sumie są bardzo podobne.
A, bo to teraz ty.
Teraz moja kolej.
Okej, dobra.
Są do siebie podobne i nie było jeszcze złych na liście, a pomyślałem, że trzeba też wspomnieć o jakichś złoczyńcach. Red Skull i Baron von Strucker. Nazistowscy, przywódcy, czy tam, nie wiem jak ich nazwać, dowódcy bardziej może.
Ej, ale wiesz co, teraz trochę mnie skonfundowałeś, bo o ile Red Skull, no to wiadomo, jakby nawet z nazwy, to Baron von Strucker jest...
To jest taki łysy koleś, jeszcze do tego ma bliznę i monokl. więc jest uosobieniem złego,
dobra, już
czarnego
wiem.
Charakteru z filmów o Jamesie Bondzie.
Po monoklu.
Jeszcze ma tą rękawicę magiczną, więc w ogóle jeszcze kota mu tego brakuje, białego, puchatego i mógłby być w filmie o Jamesie Bondzie starym. Mhm. Obaj są łysi i w sumie mam wrażenie, że często łyse postacie są złe w popkulturze.
Tak jak... Ale nie mówimy tutaj o komiksach, tylko w ogóle,
W ogóle.
Okay.
Często się pojawia ten wątek łysego złoczyńcy. W ogóle jakiegokolwiek okaleczonego, na przykład z bliznami kogoś, nie? Chyba... I w sumie Red Skull też jest okaleczony, no bo twarz... na początku nosił maskę, ale później się tak stało, że rzeczywiście jego twarz jest czaszką czerwoną.
Kurczę, ale w sumie teraz mnie zaciekawiłeś. Trzeba by sięgnąć, zapytać internetu, czy są jakieś takie statystyki, albo... Bo nawet jak wypisywałem sobie, wiesz, jak patrzyłem na te postaci, to jednak dużo jest w ogóle, w sensie, wiesz, tych łysych postaci pozytywnych. I się właśnie zastanawiam, jak to... Wiesz, no na przykład jak sobie myślę o takim pozytywnym łysolu w popkulturze poza komiksami, no to sobie myślę na przykład Bruce Willis.
Ale on nie zawsze był łysy.
No nie był.
Był łysiejący na początku. No. Stał się ikoną popkultury.
Ale mam wrażenie, że ten łysy łeb, jakby wiesz, stał się trochę jego znakiem rozpoznawczym.
Vin Diesel. I Dwayne The Rock Johnson.
No właśnie, teraz jest jakiś chyba może trochę taki renesans tych łysych.
Widzisz, Konrad, wpisujesz się po prostu w modę, a ja zarosnę jak małpa.
Nie wiem. No ale w ogóle wiesz, też wydaje mi się, że chyba wśród facetów ten motyw typu łysy łeb, broda, to też jest jakiś taki obecnie częsty wizerunek, po który się sięga. W moim przypadku w ogóle nie była to decyzja czysto estetyczna, tylko bardziej próba...
Jasne, tak się tylko tłumaczysz. No ale poczekaj. Jest złoczyńców łysych, Lex Luthor nawet, nie?
Lex Luthor, no, też miał włosy. I on, poczekaj, on przez chyba jakieś promieniowanie chyba stracił te włosy.
Nie wiem, nie zagłębiałem się nigdy w jego problemy.
A ty znasz tu jego wersję... estetyką bujną, grzywą, tak naprawdę bujną grzywą rudych włosów?
Nie.
Jak była śmierć Supermana, to on wtedy, jak już nie pamiętam dokładnie, on chyba jakoś wrócił, to był chyba jego klon i on w ogóle spółkował z Supergirl.
Spółkował.
I to oczywiście jakaś manipulacja emocjonalna miała miejsce.
Czyli gwałt, nazywajmy rzecz po imieniu.
No, jest jednak jakieś w ogóle jest przestrzeń pomiędzy gwałtem a manipulacją emocjonalną.
Dla mnie to sprowadza się do jednego. To jest po prostu inna forma tabletki gwałtu.
Ostro. W każdym razie on polecam i tobie, i słuchaczom sprawdzenie tego proto-wyglądu Lexa Luthora, czyli tego łysola i tej wersji, to naprawdę inaczej się tego w ogóle tego nie da określić, jako taka lwia grzywa.
Ja już sprawdzam, bo nie mogę się doczekać.
A co wpisujesz?
O to ci chodzi?
No.
Rzeczywiście wygląda jak jakiś Zeus.
Tak.
Ale nie ma wąsa. Wąs zgolony. No ale wracając do Red Skulla i Barona von Strackera, to oprócz tego, że w sumie nie wiem, czy Baron von Stracker miał kiedykolwiek włosy, czy nie, Red Skull na pewno trochę ubolewał chyba nad tym, że stracił swoją prawdziwą twarz. Mm-hmm. Później się sklonował przecież jako Kapitan Ameryka i wyglądał jak Kapitan Ameryka przez jakiś czas. No to są tacy właśnie typowi. Jakiś czas temu w Wielkiej Brytanii jakaś organizacja filmowa zaapelowała, żeby filmowcy przestali przedstawiać złoczyńców z bliznami na twarzy, nie? Bo to jest też częsty motyw, że złoczyńca musi mieć bliznę najlepiej na twarzy. Że to dyskryminuje jakby ludzi z bliznami w rzeczywistym świecie, no bo jest od razu negatywne skojarzenie, że jakby każdy w filmie, kto ma bliznę na twarzy, jest zły. Ciekawe, czy coś takiego, jakieś stowarzyszenie łysych ludzi. Pytam się poważnie, nie żartuję sobie teraz. No jakbym był łysy, a boję się, że za chwilę się
to
stanie.
By ci było przykro.
No to może było mi przykro. Dlaczego źli zawsze muszą być łysi? Znaczy nie, może nie zawsze, ale często.
Ja chyba, nie wiem, ja chyba aż tak na to nie patrzę.
Doktor Evil z tego, Austina Powersa.
No tak, Doktor Evil to już w ogóle taki chyba faktycznie skonstruowany w ten sposób w ogóle, więc może jest coś faktycznie na rzeczy.
Darth Maul jest łysy. Gollum jest łysy. Nawet ten chłopiec z Jak ukraść księżyc. Nie mylić z jak się nazywa, co Kaczyńscy grali.
Cicho.
Jest łysy. Nawet cap z Matrixa, który zdradził, jest łysy.
Morfeusz też jest łysy.
No dobra, to jest akurat dobry łysy. Tutaj się równoważy wszystko.
No ale widzisz, jaka mnogość...
Kevin Spacey w 7 był łysy. Swoją drogą też grał Lexa Luthora. Darth Vader też jest łysy.
Patrz, jak dużo w ogóle. Dużo. No ale to nie o komiksach.
Łysych ludzi. No tak, no ale ta konstrukcja tych dwóch super złoczyńców jest jakby zbudowana na właśnie tym schemacie dziwnym. Mm-hmm.
No tak.
Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak ja zawsze to sobie tłumaczyłem. Bo oprócz tego jest więcej złych. Tylko nie wiem, czy rozbić ich na punkty naszej listy, czy w sensie tylko ich wymienić, czy chcesz o jakimś złym sam powiedzieć, łysym.
Wiesz co, myślałam o złym, ale jak zwykle ku twojej frustracji chciałem odejść trochę w ogóle od stricte marvelowskiej postaci.
Znowu zaczynasz?
I przynajmniej jedną postać zaproponowałem. Mogę już?
Możesz, proszę bardzo.
No i dla tych, którzy już nas słuchają, to chyba nie będzie nic nowego, że bardzo lubię serię The Invisibles. I King Mob jest totalnie łysą pałą, która... tylko specjalnie myślałem o tej postaci dlatego, żeby sobie, jakby wiesz, Mondragon jest łysą kobietą, Daria jest nastolatką / robotem, Cage jakby jest czarnym łysym kolesiem. A King Mob wydaje mi się, że wprowadza tutaj nowy wątek, dlatego że jest to postać, która jest wzorowana na Grancie Morrisonie i to jest w ogóle o tyle śmieszne, to znaczy nie śmieszne, tylko ciekawe, że on, no Grant Morrison to w ogóle jest osobny w ogóle temat, ale on wielokrotnie podkreślał, że specjalnie poprosił rysowników, aby ta postać odwzorowywała jego wygląd, dlatego że traktował go trochę jako awatar poniekąd. I jakby cały pomysł na The Invisibles wziął się stąd, że on pojechał chyba do Katmandu i twierdzi, że miał tam spotkanie z obcymi. I jakby stąd wzięła się cała inspiracja w ogóle do napisania The Invisibles. I on podawał taki przykład, że jak pisał scenę tortur King Moba, to on sam miał wypadek.
Myślałem, że to kosmici go badali wtedy.
Nie, nie. I jakby jest tam wiele takich meta zabiegów, gdzie on jakby eksperymentując na postaci King Moba w pewien sposób, czasami terapeutycznie, a czasami oprócz tego, że sam określa się jako magik chaosu i używa swoich komiksów jako sygilów i tak dalej. Więc to ciekawe jest właśnie, że ta postać jest łysa, dlatego że on jest łysy. Jakby więc...
Odwzorowanie twórcy,
tak, postaci. Rzeczywistość totalnie wpływa w ogóle na sztukę, ale jest też dosłownym odwzorowaniem. I to mnie przez długi okres czasu fascynowało w ogóle sposób, w jaki on konstruuje w ogóle ten świat i jak bardzo sobie pozwala na to, żeby rzeczywistość wpływała na sztukę, którą tworzy i sztuka wpływała na rzeczywistość, w której on żyje. W ogóle jakby te paralele, w ogóle, które on przedstawia, oczywiście zdaję sobie sprawę, że on jest też świetnym PR-owcem i manipulatorem własnego wizerunku, ale wydawało mi się, że to jest w ogóle bardzo ciekawy zabieg i chciałem to wrzucić jeszcze tego Whistola jako jakiegoś innego rodzaju reprezentanta w ogóle łysych strategii.
Dzięki
w komiksach.
Dzięki temu podsunąłeś mi kolejną postać, o której powiem, ale zanim to zrobię, to jeszcze a propos Granta Morrisona i profesora X zapomniałem dodać, że Cassandra Nova też przecież jest łysa.
No aha.
Czyli psychiczna bliźniaczka. Nie wiem, jak to określić.
Ona się jakoś nazywa? Ona się nazywa Mumudraj chyba. To jest jakby w ogóle, ona jest chyba, to jest jakiś taki chyba fenomen we wszechświecie, kiedy, tak się określa chyba ją, że to jest właśnie jakby taki psychiczny pasożyt.
Dla mnie takie rzeczy są zbyt głęboko osadzone w jakichś dziwnych rzeczach, których nie rozumiem.
No to tak, to nie czytaj Granta Morrisona, bo jakby większość jego twórczości zawiera tego typu odwoływania.
Wiem, że jak czytałem New X-Men, się pojawiła Cassandra Nova, do końca nie rozumiałem, to znaczy, że ona jest biologiczną bliźniaczką, czy to jest właśnie całkowicie...
Sfabrykowane.
Psychiczna, jakby po prostu, w sensie psychiczna, nie, chora psychicznie. Swoją drogą ostatnio czytałem polską wersję nowego Astonishing X-Men i tam przetłumaczono słowo psychic jako jasnowidz.
Wiesz co, to niekoniecznie jest błąd.
Ja wiem, tylko że nie, kontekst, ten, jasne, nie ten kontekst.
Jasne,
nie?
Jasne.
Psylocke nie jest raczej jasnowidzką.
Ale wiesz, te kwestie tłumaczeniowe to w ogóle, jakby jeśli słuchasz Marvel Arek, to wiemy, że Marvel Arek bardzo dbał w ogóle o właściwe tłumaczenia i jakby sam się pojawił w ogóle w tej branży, opowiadał mi, kiedy wiesz, te tłumaczenia po prostu były tak złe i nieadekwatne w ogóle do tego, co się tam...
Władca murów, Juggernaut.
Dokładnie.
No ale dobra, teraz przechodzę do postaci, którą chciałem.
A czyli to
nie, nie, to było tylko wspomnienie, bo zapomniałem o tym. Tak jak Grant Morrison stworzył postać na swoje podobieństwo, czy polecił stworzenie postaci na swoje podobieństwo, to trochę w inny sposób, ale też wzorowana postać na prawdziwym człowieku, to Nick Fury z Ultimate.
A, okej.
Okay. W sensie rysownicy stwierdzili, że w alternatywnej rzeczywistości Nickiem Fury'm powinien być Samuel L. Jackson, więc narysowali go w ten sposób, że wyglądał jak Samuel L. Jackson i później jak pojawiły się filmy Marvela, to zaproponowano Samuelowi L. Jacksonowi, żeby grał Nicka Fury'ego. A później na kanwie popularności Samuela L. Jacksona jako Nicka Fury'ego powstał Nick Fury Jr., który wygląda jak Samuel L. Jackson i istnieje w tym kanonicznym świecie Marvela.
Ale to jest w ogóle super przykład.
Więc jest takich rzeczy dużo, nie tylko u magicznych twórców komiksów.
Tylko ten przykład Samuelem L. Jacksonem jest, jeszcze się wpisuje jakby pobocznie, bo nie tylko o tej całej sile łysej pały, ale jakby wpisuje się, wiesz, w cały ten dyskurs o właśnie manipulacji kanonem. Tylko, że to jest w ogóle, mam wrażenie, że on, ja bynajmniej się nie spotkałem jakby z krytyką, bo on jakoś tak został w ogóle, akurat przykład Nicka Fury'ego w jego wykonaniu, mam wrażenie, że był tak ogólnie zaakceptowany. Bo są te przecież, jak była ta nieszczęśliwa wersja na przykład Fantastycznej Czwórki, gdzie...
Prawda, to jest ewenement, jeżeli chodzi o zmianę koloru skóry postaci. Co nie? No to prawda. Też nie zwróciłem uwagi na to, żeby ktoś miał ból dupy o to. Ale może dlatego, że David Hasselhoff i jego Nick Fury w wersji filmu telewizyjnego z lat 90., o którym wspominaliśmy w jednym z odcinków, był po prostu tak chujowy, że ludzie stwierdzili, dobra, kurwa, Samuel L. Jackson jest tak zajebisty, że jakby krowę miałby grać, to byłoby super. Więc może z tego powodu. Ja ogólnie mam problem, jeżeli jest tak, że film wpływa na to, jak wygląda postać komiksowa i na przykład samo to wprowadzenie Nicka Fury'ego Juniora, który wygląda jak postać z filmu tylko po to, żeby ludzie, którzy oglądają filmy, nie mieli problemu z odbiorem komiksów. Nie lubię czegoś takiego, nie? Jak filmy wpływają na komiksy tak, że postać jakoś diametralnie się zmienia, ale rozumiem to trochę.
Przecież
nie podoba mi się to, co zrobili ze starym Nickiem Fury'm, że on tam został tym jakimś następcą Watchera.
No, a to minęło mi.
Strasznie, strasznie chujowa historia.
Watcher?
No tak, tak. Właśnie chciałem proponować w kolejnym... To jak chcesz, ty możesz powiedzieć o Watcherze.
O, chcę.
W ogóle,
Watcher... Ja poznałem w ogóle tego pana. Poznałem tego pana dzięki tym semikowskim Avengersom, kiedy była ta saga w ogóle z Proktorem i ta jakaś hiperdrama z Eternals, gdzie tam Cersei, ten jakiś trójkąt między Crystal, Cersei w ogóle i Black Knightem, po prostu w ogóle naprawdę, to w ogóle taka melodrama w ogóle, ale to był mój pierwszy wgląd w świat Avengersów i tam właśnie bardzo często pojawiał się Watcher, tak zwany Uatu, który jest przerośniętym, wygląda jak taki przerośnięty bobas, ale jednak trochę starzec, ubrany w jakieś takie szmaty, myślcie sobie, antyczna Grecja, tylko z butkami.
Ma wielki łeb.
Ma bardzo dużą głowę.
Łysą pałę.
W sensie głowę.
Tak.
Relatywnie małe kończyny. I on jest takim obserwatorem dziejów wszechświata, który pojawia się zawsze w momentach kryzysowych, czy jakby takich najbardziej kluczowych dla rozwoju, tylko właśnie nie pamiętam, ludzkości czy wszechświata?
Wszechświat, znaczy tych Watcherów, każdy świat ma, każde uniwersum jakby ma swojego Watchera i taka zasada główna jest taka, że oni obserwują, rejestrują, ale nie mogą ingerować w to, co się dzieje.
I oczywiście zawsze ingerują, tak. Ale to jest akurat ciekawe, dlatego że nawet wiesz, to i w antropologii, filozofii jakby wiesz, są te takie wątki właśnie nieinterweniowania, jakby nie kontaminowania jakichś danych kultur albo nie wpływania na dzieje historii, ale najlepsze jest to, że Watcher przez samo w ogóle pojawienie się w danym miejscu, czego nie robi tego bardzo incognito, bo się po prostu pojawia w danym miejscu i ludzie go widzą, nagle sprawia, że w ogóle ludzie, którzy wiedzą, jaką on spełnia rolę, mają automatyczne przekonanie, że w ogóle działania, które podejmują, mają jakieś w ogóle znamiona po prostu jakiejś kosmicznej skali w ogóle, więc on kompletnie źle wykonuje swoją pracę.
To prawda. No ale dzięki temu Galactus nie zniszczył świata.
Tak, ale jakby Watcher to zdecydowanie ważny whistle.
Bardzo ważny.
W historii. Ciekawe, kiedy pojawił się Watcher? Fantastyczny czwórca, prawda?
Okay, wydaje mi się, że właśnie wtedy, kiedy Galactus, albo może
tak,
wcześniej.
Tak.
I później miał swój własny, można tak przynajmniej powiedzieć, własną serię, What If. On był narratorem każdego zeszytu.
Tak? Aha.
What If to była taka antologia, w której były różne historie, co by było gdyby. Mam wrażenie, że dzisiejsi scenarzyści bardzo czerpią z tych wszystkich motifów z lat 70. To chyba w latach 70. się pojawiło. Między innymi tam się po raz pierwszy pojawił pomysł na to, że Thorem może być kobieta, Jane Foster zresztą, pamiętam. Co by było na przykład, gdyby Matt Murdock nie został Daredevilem, tylko agentem S.H.I.E.L.D. Albo co by było, gdyby Jean Grey wcale nie umarła w czasie, kiedy umarła.
Nie umarła.
Co to jest? Sąsiedzi drą mordę. Nie no, ale w momencie, kiedy wyszedł ten numer, no to Jean Grey jakby była w świadomości czytelników trupem, nie?
No,
jakby wiesz.
Trupką,
nie istniała. A dzięki właśnie takim pojedynczym, krótkim historiom można było sobie zwizualizować różne scenariusze alternatywne. I teraz powstaje serial animowany. Marvel robi What If, w którym też Watcher się pojawi właśnie jako narrator. A Watcherzy się pojawili w drugiej części Strażników Galaktyki. Nie wiem, czy pamiętasz.
Nie.
Stan Lee opowiadał im historyjki.
Nie.
Na planecie sobie siedział i powiedział, o nie, nie zostawiajcie mnie, kto mnie zawiezie do domu.
Fajno.
To było jedno z lepszych cameo Stan Lee, moim zdaniem.
No ale...
W ogóle była teoria taka fanowska, że Stan Lee jest Watcherem. Tak naprawdę tego pojawia się w różnych filmach pod różnymi postaciami, jak gdyby, ale
nie, już jakby nie przypisujmy dodatkowych ról w ogóle i funkcji w ogóle.
Ale tak.
I tak sobie myślę, że ponieważ gabarytowo wydaje mi się, że głowa Watchera jest największa albo jedną z większych, możemy właściwie skończyć.
Nie.
Nie?
Nie wyprzedzaj jeszcze końca.
Przepraszam.
Ja wiem, że godziny się zbliżamy, ale jeszcze chciałem poruszyć wątek jeden, czyli znowu grupa postaci. Łysi, którzy nie są do końca ludźmi albo są zdeformowani w jakikolwiek sposób.
Też o tym myślałem.
W sensie, no Watcher trochę się w to wpisuje, no bo jest kosmitą, no ale Drax przecież na przykład jest łysy, praktycznie od zawsze.
Ej, ale stary, Vision.
Apokalips jest łysy. Ciężko powiedzieć w sumie, czy jest łysy, czy jest, bo jakby jego ciało nie przypomina do końca ludzkiego ciała.
Tak, ale wiesz, jaki jest android, który jest total łysy i zawsze kojarzy mi się w ogóle z łysością, bo nawet z nazwy jest jakaś konotacja tam już?
No.
Zero.
Kto to jest Zero?
Mutant Liberation Front i Strife.
Okej, dobra.
Uh-huh.
Caliban jest łysy.
Caliban jest łysy. Ale słuchaj, ty w postaci
jest... Gremlin jest łysy. Nie wiem, czy pamiętasz Gremlina.
Shadow King jest łysy.
Shadow King jest łysy. I też jest bardziej potworem niż...
W ogóle Artie i Leech są w ogóle łysi, a są
prawda,
dziećmi.
To prawda.
Sync, Darwin... Wiesz, tych postaci jest bardzo dużo.
Tak, ale teraz jeszcze jak mi powiedziałeś o tym, o Shadow Kingu, to przypomniałem sobie innego łysego i grubego typa, o którym nie wspomnieliśmy, nie wiem dlaczego. Kingpin przecież jest łysolem, jednym z ważniejszych łysoli czarnych charakterów. Vulture przecież jest łysym dziadem.
Mm-hmm. A
jest
wiesz...
Bullseye przecież jest łysy.
Ale się podekscytowałeś. No, Bullseye
przypomniałem. Jest dużo łysych złoczyńców. Widzisz, miałem rację jednak.
Ale chyba mam teraz w ogóle pytanie, bo tak sobie myślę, tak jadę sobie w ogóle po tych komiksowych łysolach i tak sobie myślę, A czy Mojo jest łysy? Bo on ma takie coś dziwnego w ogóle na głowie, taki trochę jakby irok.
Wydaje mi się, że jest łysy, no. I też się wpisuje w kategorię tych nieludzkich stworów, kosmitów. Bo on ma takie tak skorpionowe coś, ten taki, trochę jak z Matrixa, ten wysięgnik taki na głowie. Ale chyba rzeczywiście jest łysy, no, bo na innych częściach ciała nie widać włosów, więc...
Strong guy.
No on miał taki loczek.
Okej.
Okay. Loczek na
ale on już nie ma tego loczka.
Teraz już nie ma, to prawda, ale mimo właśnie dzięki loczkowi go kwalifikowałem jako człowieka z włosami. Ale właśnie jest jeszcze jedna postać, która zawsze budziła moje wątpliwości. Sketch, ten z Asgardu koleś, który był przydupasem Enchantress, a później przeszedł na stronę dobrych
Sorów. Ale
taki koleś z toporem, który miał takie coś na głowie. Ja nie wiem, czy to są tatuaże, czy to są tak wycięte włosy.
Wiem. On taką kieckę ma, tak?
Że on się pojawił przecież w tym, w Torze Ragnarok. Karl Urban go grał.
Jasne, okej, dobra, już
nigdy nie wiedziałem, czy to są włosy, czy to są tatuaże, ale chyba tatuaże bardziej.
No tatuaże.
Więc jest też łysym, trochę złym, trochę dobrym.
Nie wiadomo kim. Łysi są wszędzie.
Tak, są dobrzy, źli, neutralni. Deadpool! Kolejny łysy zdeformowany.
No.
Jak mogliśmy zapomnieć o Deadpoolu? Agent X przy okazji też, skoro Deadpool. A jak już idziemy w takie ingerencje...
Wyliczanki.
To jeszcze Deadlock przecież też był łysy.
Deathlock.
Jego wszystkie wersje.
Mhm. Kochany, jak już tak bardzo się zastanawiamy nad różnymi... A Ghost Rider? W wersji demonicznej.
Łysy. Jak kolanko.
Wiesz, tam jest dużo takich pomniejszych postaci przecież. Grey Malkin z tej nowej generacji w ogóle. Tak,
kolejny, który nie wygląda do końca jak człowiek.
Tak.
Thanos. Też jest łysy.
A, no tak.
Ale on zawsze w czapce.
No tak, w czapce.
Wstydzi się swojej łysiny.
No.
Nie,
no,
łysiaków jest bardzo dużo.
Random chyba też jest łysy.
On zawsze ma z kolei...
Bandamę. No w sumie ciężko... No,
ja nie przypominam sobie, jak on wygląda bez
czapki. To faktycznie jest ryzykowne. No.
Dobra, kończmy to, bo otworzyliśmy jakąś puszkę Pandory i teraz oczywiście pod koniec będą mi się przypominać najbardziej znane łyse postacie Marvela, więc to jest bez sensu.
Słuchajcie, jak kogoś nie wymieniliśmy, to...
To wymieńcie w komentarzach.
To możecie pisać, jeśli pominęliśmy jakieś ważne łysoli.
Piszcie oczywiście na naszych mediach społecznościowych, czyli na Instagramie, Facebooku i YouTubiku, gdzie trafi ten wspaniały materiał. I nie zapominajcie lajkować, udostępniać i mówić wszystkim, jak super podcastem są Comicsmeni. Piszcie też, czy wy jesteście łysi, czy owłosieni.
Czy planujecie.
Czy zapuszczacie, jak ja.
I jakkolwiek, po której stronie mocy jesteście, nie wstydźcie się tego.
Każdego to prędzej czy później czeka.
No, powiedzmy.
No jak umrzesz, to tak jak Ghost Rider będziesz trupem czapki.
Tak jak Ghost Rider. Okej. Okay. Już mniej teraz się śmierci boję.
No właśnie, wyobraź sobie, że po śmierci staniesz się Ghost Riderem. Od razu jest milej.
Wiadomo, tylko ja nie mam prawa jazdy.
Myślisz, że on ma?
To by było śmieszne, jakby Ghost Rider w ogóle, wiesz, musiał załatwić sobie licencję w ogóle, wiesz, na jakiś demoniczny motor.
I tym przyjemnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Żegnamy się z wami serdecznie. Do usłyszenia za tydzień.
Łysy Konrad.
I włochaty Sergiusz. Pa, pa. I co, Konrad? Łyso ci?